Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm – Poznajmy się. To spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami, psychologami, społecznikami, osobami z ASD.
Dorosłym nie wystawia się ocen. Fragment książki Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani. Przewodnik po życiu z zespołem Aspergera. Autorka Cynthia Kim. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. W świecie dorosłych nie ma klas dla uzdolnionych. Nikogo nie obchodzi, że umiesz powtórzyć 20 zadanych słówek, spojrzawszy na nie tylko raz. Nie możesz co piątek uciekać przed życiem, czytając komiksy, podczas gdy przez otwarte okna dobiegają odgłosy z boiska. Kiedy wchodzisz w dorosłość, nie mając umiejętności społecznych, które większość ludzi opanowuje do 6 klasy, poruszanie się w codziennym życiu staje się coraz trudniejsze. Przez większość mojego dorosłego życia miałam dziwne przekonanie, że pewnego dnia dorosnę i nagle poczuję się jak dojrzały człowiek. Że jestem trochę poniżej normy, jeżeli chodzi o umiejętności społeczne, ale pewnego dnia wszystko po prostu znajdzie się na właściwym miejscu. Nie wiem kiedy i w jaki sposób miałoby to nastąpić. To nielogiczne. Być może bierze się z przeświadczenia, że umiejętności społeczne polegają na intuicji, a nie są zbiorem kompetencji, których trzeba się wyuczyć. Zwykli ludzie przyswajają sobie umiejętności społeczne mimochodem. Osoby autystyczne potrzebują jednak, aby ktoś im to dosłownie wytłumaczył. Jeśli tego zabraknie, instynktowne opanowanie umiejętności społecznych jest równie nieprawdopodobne, jak intuicyjne pojmowanie algebry. To prawda, że inteligencja pomaga. W szczególności ułatwia odnajdywanie wzorców i posługiwanie się regułami, które może mi wskazać każdy neurotypowy dorosły, kiedy go o to zapytam. Jeśli pomyślę, że należy zapytać, ale często tego nie robię. Na przykład będąc w odwiedzinach u sąsiadów, potrąciłam przypadkowo kieliszek do wina. Szkło się stłukło, przeprosiłam. Po latach czytając podręcznik dobrych manier, dowiedziałam się, że powinnam zaproponować odkupienie kieliszka. Teraz wydaje mi się to oczywistością, lecz intuicyjnie nie znałam takiej reguły, ani nie przyszło mi na myśl, by o nią kogoś zapytać. Może z tego powodu nagle skończyły się zaproszenia do sąsiadów na drinka. Czyżby uznali, że jestem okropnie niewychowana? Nie mam pojęcia. Co gorsza, gdy wspomniałam mojej córce o tej zasadzie, zmarszczyła brwi i zapytała: nie wiedziałaś? Jest całe mnóstwo takich niepisanych reguł. Na ogół uczę się reguł społecznych, czytając o nich, słuchając czyichś wyjaśnień albo obserwując je w działaniu. Niestety wiele z nich stosuje się w sytuacjach osobistych, więc nie mam możliwości ich zauważyć. Większość dorosłych radzi sobie w złożonych interakcjach społecznych poprzez przyjmowanie perspektywy innej osoby, stawianie się w jej położeniu i intuicyjne podejmowanie właściwej reakcji. Niestety przyjmowanie cudzej perspektywy jest szczególnie trudne w zaburzeniach autystycznych. Nie zależy ono od inteligencji i raczej nie można go udawać. Tam, gdzie inni dorośli zdają się kierować wyczuciem i reakcjami intuicyjnymi, ja muszę w interakcjach społecznych korzystać z katalogu wcześniejszych doświadczeń. Szukam prawidłowości i testuję strategię komunikacji jak badacz wykonujący eksperyment. Mam za sobą 43 lata eksperymentowania, ale nadal zdarzają się dni, kiedy czuję, że nie rozumiem nawet najprostszych elementów komunikacji społecznej. Tak, jestem inteligentna, ale zarazem mam zaburzenia rozwojowe. Jedno nie wyklucza drugiego.
Nasze wspólne doświadczenia zarówno w diagnozowaniu dzieci, jak i młodzieży czy osób dorosłych są takie, że kiedy często ta diagnoza jest przekazywana rodzicom też, to istotne jest to, żeby oni usłyszeli to rozpoznanie, ale z drugiej strony, żeby dać im czas na ochłonięcie, na przemyślenie sobie tego, jakie mają wątpliwości co do tego, co się wydarzyło, jak należy rozumieć pewne rzeczy. I często żeśmy się spotykali z takimi sytuacjami, że jeżeli za dużo tych informacji próbujemy przekazać w tym momencie właśnie, kiedy dana osoba usłyszała, jakie jest to rozpoznanie, to po prostu one giną, gubią się i to się po prostu nie sprawdza.
Dokładnie, bo jakby sam fakt przekazania, rozpoznania budzi wiele emocji. Nie po wszystkich osobach widać te emocje na zewnątrz, mam wrażenie. Niektórzy jakby robią takie wrażenie na nas, jakby w zasadzie nie miało, nic to dla nich nie zmieniło, jakby niewiele wniosło to, czy tam nie miało to szczególnego znaczenia, natomiast właśnie to późniejsze spotkanie, kiedy możemy wszystko sobie tak naprawdę na spokojnie już omówić, to często te osoby mówią, że były w takim szoku, jakby, że nie wiedziały, co mają powiedzieć, jak to skomentować, że pojawia się takie uczucie pustki w głowie, a na tym kolejnym spotkaniu często dorosłe, zwłaszcza osoby, pojawiają się na przykład z listą pytań już spisanych, że mieli w domu czas na spokojnie sobie usiąść, zastanowić się, co to dla mnie oznacza, po co ja to chciałam, po co chciałam tę diagnozę, czego mi potrzeba, spisują sobie pytania i bardzo konkretnie jesteśmy w stanie też wtedy na nie odpowiedzieć. I ten czas pomiędzy przekazaniem rozpoznania a podsumowaniem diagnozy, to czasem jest tydzień, czasem są 2 tygodnie, zależy jak to nam organizacyjnie wyjdzie. Mamy takie doświadczenie, że to jest ważny czas właśnie, żeby ta dorosła osoba czy rodzina z tym nastolatkiem, żeby sobie poukładali wszystko w głowie, no bo to jest tak naprawdę nowa wizja ich rzeczywistości, która w zasadzie nie zmieniła się faktycznie, natomiast jakby sposób rozumienia wielu rzeczy zaczyna się właśnie powoli zmieniać i to jest kolejny jakby wewnętrzny proces tej osoby czy tej rodziny.
Jak dorosłe osoby, jak nastolatki reagują na usłyszenie tego: tak, jesteś w spektrum, masz zespół Aspergera albo masz autyzm, albo jest pani w spektrum. Jakie są te reakcje? To jest ulga, to jest rzeczywiście taki szok, to jest załamanie? Czy jest coś takiego, co przeważa?
To są przeróżne reakcje. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, co przeważa. Bardzo zależy, ta reakcja bardzo zależy od tego, z jakim nastawieniem, z jakim oczekiwaniem ta osoba idzie na diagnostykę. Jeżeli idzie z takim nastawieniem, ja to mam, ja taki jestem, taka jestem, ja to u siebie widzę, no to w zasadzie jakichś większych emocji nawet trudno powiedzieć, że nie ma, no ale ich jakoś za bardzo nie widać, bo ta osoba mówi: aha, no tak się spodziewałam, tak się spodziewałem. No i teraz trochę na przykład nie wiem, co dalej z tym zrobić, ale i te osoby najczęściej potrzebują bardzo konkretnych rzeczy, które mogą zrobić, są gotowe, żeby je zrobić, chciałyby działać, chciałyby coś wprowadzać w życie. No ale pamiętam też osoby, które generalnie wybuchnęły płaczem, bo z jednej strony się trochę spodziewali, ale mieli nadzieję, że nie są ze spektrum, że to nie jest problem rozwojowy, tylko że to jest coś, co będzie można wyleczyć na przykład, że te problemy, które mają, znikną, jeżeli podejmie się odpowiednie leczenie i że to nie jest coś takiego permanentnego. No a jeśli okazuje się, że jednak tak, że to jest problem takiej natury rozwojowej, takiego specyficznego widzenia świata, rozwoju, no to czasem jest to taki pierwszy szok, który na przykład powoduje łzy, płacz, takie trochę niezgodę, a trochę żal i smutek. Może taki gdzieś tam początek takiego procesu trochę żałoby, że no nie jestem taka jak wszyscy, a chciałam taka być, albo, albo chciałem. Konkretne informacje, co można zrobić, są dużo mniej potrzebne, jakby nie ma tej gotowości na razie jeszcze, żeby coś konkretnie zmieniać, bardziej ta osoba jakby potrzebuje takiego emocjonalnego wsparcia w ogóle w takim procesie takiej samoświadomości, budowania swojej tożsamości z nowej strony. I wtedy to podsumowujące spotkanie po jakimś czasie przybiera bardziej taką formę omówienia, na czym polega spektrum autyzmu, takiej psychoedukacji, jakie są zasoby tej osoby badanej. Omawiamy wtedy szczególnie uważnie te wyniki badań testowych, które były dobre, bo czasem się jakby też zdarza, że stawiamy rozpoznanie ze spektrum, natomiast jeśli chodzi o test na przykład rozpoznawania emocji z wyrazu twarzy, on ma zupełnie dobry wynik, że tej osobie to dobrze idzie, czy jeśli chodzi o otoczenie, które jest wspierające, czy jeśli chodzi o taki potencjał intelektualny. No i skupiamy się na takim budowaniu nowego obrazu siebie jako osoby ze spektrum i że to nie jest koniec świata, chociaż może się tak wydawać, ale że można też bardzo jakby z dużą korzyścią się rozwijać.
Wyobrażam sobie, że nawet te osoby, które czytały i wiedzą coś na ten temat i dlatego właśnie, że czytały i poszukiwały tych informacji, pomyślały, a może ja mam zespół Aspergera, to jednak te objawy spektrum są tak bardzo różne, że może się okazać, że w zależności od tego właśnie, kto co przeczytał, jest trochę taki skonfundowany, że no nie bardzo to przystaje do tego, co przy przekazywaniu tej diagnozy pada.
Mam na przykład jedną taką klientkę w psychoterapii, 16-letnią w tej chwili, która otrzymała u nas właśnie taką diagnozę ze spektrum autyzmu, chociaż nie widać po niej. No to też często osoby ze spektrum słyszą, w ogóle po tobie nie widać, że masz to spektrum. No i rzeczywiście ona ma dużo takich strategii radzenia sobie z tym, że jej sposób widzenia świata jest inny. Dużo strategii na dopasowanie się, dostrojenie, takie nawet powierzchowne, żeby właśnie nie było widać, że ma z czymś problem. No i ona czytała jedną książkę napisaną przez kobiety ze spektrum. No i właśnie po przeczytaniu tej książki stwierdziła, że w zasadzie to chyba tak mało do niej pasuje, że ona taka nie jest, jak tam jest opisane. Też to jakby omawiamy, pracujemy sobie nad tym rozumieniem tych cech ze spektrum. Rzeczywiście bardzo jest duża różnorodność osób, które do nas przyjeżdżają. Różnorodność takich zasobów, dzięki którym sobie radzą w życiu, strategii radzenia sobie, jak reagują na to, że widzą świat inaczej niż otoczenie i co próbują z tym zrobić. To, co zawsze występuje, jakby takie cechy wspólne ze spektrum, to najczęściej jest problem z przyjmowaniem jakichś elastycznych zmian w otoczeniu, takich spontanicznych zmian, nieszczególna przyjemność z kontaktów społecznych, chyba że one są bardzo specyficzne, na przykład kręcą się wokół jakiegoś tematu. Często u osób w wieku nastoletnim to jest manga, anime, gry RPG, gdzie są jasno określone role, przyjmuje się jakąś rolę, albo samemu się ją wymyśla, albo ktoś ją narzuca. I kontakt społeczny polega wtedy na odegraniu pewnej roli albo na rozmowie na jakiś konkretny temat i wtedy te osoby odnajdują się fajnie, mają swoją niszę społeczną, w zasadzie dobrze się czują, jeżeli są ze swoimi przyjaciółmi. Często to są też kontakty internetowe, przyjacielskie, a nie takie jeden na jeden jakby osobiście. To dobre radzenia sobie może czasem trochę maskować problemy. I z jednej strony super, że te osoby sobie dobrze radzą, mają przyjaciół, mają grupę odniesienia. Z drugiej strony dla diagnostów jest trudniej wyłapać, że to jest osoba ze spektrum, która jednak myśli w taki specyficzny sposób. To z jednej strony. Z drugiej strony sama osoba badana może mieć takie, może u siebie nie widzieć. I wtedy ma problemy, na przykład w sferze edukacji, albo w pracy, albo w ogóle nie może znaleźć pracy, albo nie może utrzymać pracy, pomimo że ma pewną grupę właśnie znajomych, grupę odniesienia, z którą się dobrze dogaduje, albo ma problemy w związku, w bliskich relacjach. Zgłaszają się na przykład panowie, którzy mają żonę, dzieci, punkt odniesienia gdzieś tam u jakichś swoich znajomych. Natomiast porozumiewanie się, dogadywanie z żoną w pewnych kwestiach takich codziennych, organizacyjnych, w którymś momencie robi się trudne albo związek robi się trudny emocjonalnie, ponieważ w pewnym momencie na przykład żona chciałaby być bardziej zauważana i bardziej doceniana na przykład za to, co robi, a dla mężczyzny ze spektrum niekoniecznie to się wydaje takie ważne, no bo on na przykład tego nie potrzebuje. Albo odwrotnie, bo była też u nas pani ze spektrum, której mąż jest osobą neurotypową, przynajmniej z jej opowieści i z kontaktu z nim tak nam to wyglądało, że on jest neurotypowy, a ona jest ze spektrum. No i z kolei ona nie bardzo rozumiała wiele jego potrzeb. Pomimo, że są udanym, fajnym związkiem, w ogóle nie myślą o rozstaniu się, mają też swoją niszę społeczną, swoich przyjaciół, o ile dobrze pamiętam, właśnie związanych z grami RPG i jakby fajnie się w tym odnajdują, no ale jednak ta codzienność, to porozumiewanie się w którymś momencie zaczyna przysparzać kłopotów i wtedy, kiedy mają po procesie diagnostycznym tę świadomość, że nieporozumienie wynika z tego, że oni kompletnie inaczej widzą tę samą sytuację, pomaga im budować porozumienie po prostu, rozumieć się nawzajem.
Uderzyło mnie to, że jeżeli byśmy pomyśleli sobie w ogóle o diagnozowaniu spektrum autyzmu, to Jedna z różnic, która dotyczy diagnozowania dzieci, a potem nastolatków i dorosłych, to jest taka, że jeżeli diagnozujemy dzieci, szczególnie małe dzieci, to obserwujemy głównie takie zachowania naturalne, które rozwojowo różnią się od tego, jak się zachowują rówieśnicy, no ze względu na spektrum autyzmu. Im młodsze dziecko, tym jest mniej tych strategii takich radzenia sobie z tymi trudnościami, dopasowywania się, tak jak to powiedziałaś. Natomiast już w wieku nastoletnim, czy szczególnie w dorosłości, tych strategii może być bardzo dużo. I to jest właśnie i trudno od strony diagnostycznej, ale też czasami bodźcem do tego, żeby poszukać odpowiedzi na to pytanie, czy jest naprawdę coś nie tak i dlaczego jest coś nie tak, jest to, że albo te strategie przestają działać, albo zmienia się ta sytuacja, na przykład zmienia się stanowisko w pracy, ktoś awansuje na inne stanowisko, dostaje inne obowiązki, się okazuje, że wszystkie te strategie, które sobie przez lata wypracował, gdzie był bardzo dobry, gdzie właśnie ludzie mówili, nie, no co ty, no w ogóle co za pomysł byłby, żeby się diagnozował w kierunku spektrum, nagle się okazuje, że zawodzą i że właśnie trzeba poszukać takiej odpowiedzi.
Dokładnie tak. I to właśnie w dużej mierze dotyczy nastolatków, które do tej pory, będąc w takim wieku dziecięcym, w szkole podstawowej, czy jeszcze w gimnazjum, chociaż często właśnie na początku gimnazjum, jak jeszcze było to gimnazjum, zgłaszali się rodzice nastolatków, że dziecko ma objawy depresji albo stany lękowe, albo odmawia chodzenia do szkoły i rodzice są w szoku, bo nigdy tego nie robił. Nigdy nie było problemów takiej natury opozycyjno-buntowniczej, że można by się spodziewać, że będzie się buntować bardziej niż inni w wieku nastoletnim. Zresztą u nastolatków ze spektrum to nie jest taki typowy bunt na wszystko, że w ogóle chce mieć teraz swoje zdanie i robić po swojemu, tylko bardzo często jest to jedna wybrana sytuacja, na przykład pójście do szkoły, której ten nastolatek odmawia, a innych rzeczy nie, bo to nie wynika jakby z rozwoju takiego nastoletniego stricte, tylko wynika często z takich problemów tożsamościowych, że do tej pory byłem świetny edukacyjnie. Co prawda nie miałam za bardzo kolegów, czy nie miałam koleżanek, ale zawsze miałam piątki i zawsze byłam tą mądrą osobą w klasie, tą co wie, tą co potrafi. Było w tym dużo zasobów i to była taka strategia radzenia sobie tożsamościowo z tym, że ma się problemy społeczne, ale w każdym razie jest się dobrym intelektualnie, jest się dobrym edukacyjnie. A często właśnie ten materiał edukacyjny, on się zaczyna zmieniać na taki bardziej abstrakcyjny, że trzeba więcej wnioskować, trzeba więcej zauważać połączeń, powiązań pomiędzy dyscyplinami. Kwestie na przykład w historii czy na języku polskim, trzeba budować więcej uogólnień. I z tym często osoby ze spektrum już nie radzą sobie tak dobrze jak wcześniej. Oceny im spadają, ich wiedza robi się niewystarczająca, a relacje społeczne też nie ulegają poprawie, tylko wręcz przeciwnie, bo te relacje również idą bardziej na abstrakcyjny poziom. Teraz już nie wystarczy to, że mamy te same zainteresowania, że zbieramy te same karty z piłkarzami, jak to było w podstawówce. Teraz już trzeba dobrze rozpoznawać sygnały społeczne od pewnych grup, żeby albo w tych grupach być, albo być w innych grupach, albo żeby mieć tego czy tamtego kolegę po swojej jakby stronie społecznej. Jest to dużo bardziej skomplikowane. Strategie przestają wystarczać po prostu, że są już za słabe. Nie ma nic innego. Nic samo nie przyjdzie do głowy, bo i otoczenie nie zdaje sobie sprawy, że temu młodemu człowiekowi potrzeba wsparcia w szczególny sposób względem rówieśników. Ani jemu samemu nie przyjdzie do głowy, że muszę się nauczyć czegoś innego, no bo nie myślimy tak analitycznie na co dzień w życiu.
Są też wymagania otoczenia, tak? To nie jest tylko kwestia w samym zakresie materiału szkolnego, czy nawet tego, czym się interesują nastolatki, ale też, że takie przymykanie oczu na to, co jeszcze uchodzi, a co już nie uchodzi, co jest traktowane jako dobry żart, a co już niekoniecznie, no z wiekiem się zmienia. Na zakończenie chciałabym Cię zapytać, czy jest coś takiego, co jeszcze chciałabyś dopowiedzieć albo przekazać samym osobom, które się zastanawiają nad tym, czy mają spektrum,
Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to, że zapraszam na dyżur diagnostyczny we wtorki między 12 a 14. Tutaj w fundacji odpowiadam na wszelkie pytania. Można na ten dyżur zadzwonić nie tylko po to, żeby się zapisać na diagnozę, ale też po to, żeby zadać różne pytania, porozmawiać, czy warto tę diagnozę podjąć, czy nie ma takiej potrzeby, jak to się wydaje jakby z pierwszego wysłuchania tej osoby. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek komuś przyszło do głowy, jakby przemknęło przez myśl, a może ja jestem ze spektrum, to, że warto zgłębić ten temat, że warto więcej poczytać, że jeżeli w jednym źródle wydaje się, że trochę pasuje, ale w większości nie pasuje, to może warto sięgnąć też po inne źródło. Bardziej nawet popularno-naukowe. Można poczytać blogi osób, które piszą o sobie, o swoim życiu, jakie rozwiązania stosują. I może się zdarzyć, że w którymś momencie trafimy na osobę, która jest bardzo do nas podobna, która ma podobne problemy w życiu, która ma podobny styl funkcjonowania w życiu. No i wtedy pewnie warto się taką diagnostyką zainteresować i w jakiś sposób odpowiedzieć sobie na to pytanie. W zasadzie to nie musi być formalny proces diagnozy, jeżeli dana osoba ma rodzinę, założyła swoją rodzinę, pracuje, dobrze sobie radzi w tej pracy, nie wygląda na to, żeby miała ją stracić, ale czegoś jej brakuje tak tożsamościowo, wewnętrznie. Można jakby samemu sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy ja jestem osobą ze spektrum, czy nie. Jeżeli pojawiają się takie realne problemy, na przykład zagrożenie rozwodem w małżeństwie, albo zagrożenie utratą pracy, albo wieloletni problem ze znalezieniem pracy, to wtedy wydaje mi się, że już warto poszukać takiej diagnozy formalnej, która da formalną odpowiedź, bo wtedy będzie można dostać realne wsparcie, albo terapeutyczne, dostosowane do potrzeb osób ze spektrum, albo systemowe. Czyli na przykład można spróbować pracy w takim systemie z orzeczeniem o niepełnosprawności i ze szczególnym dostosowaniem miejsca pracy. Dla niektórych to jest konieczne, żeby tę pracę znaleźli i utrzymali. Też sobie myślę o jednym z moich pacjentów dorosłym, ma w tej chwili 23 lata. Podjął kilka prób studiów, ale żadnych z tych studiów nie ukończył. Teraz w różnych szkołach policjalnych próbuje zdobyć wykształcenie. No i on powiedział, że on w wieku nastoletnim dostał taką diagnozę ze spektrum, natomiast dopiero w dorosłości, mając jakoś tak 2 lata temu, mając jakieś 21 lat, zgłosił się tutaj do nas na terapię i powiedział, że pierwszy raz dostaje terapię dedykowaną osobie ze spektrum i że dopiero teraz zaczyna widzieć jakieś postępy, jakieś zmiany w swoim nastroju czy w swoim życiu. I on stwierdził, że to był jednak błąd, żeby nie korzystać ze wsparcia dedykowanego osobom ze spektrum, tylko gdzieś tam tu z jakiegoś psychologa, tutaj ze szkolnego psychologa, tu rodzice próbowali pomagać i to nie szło jakby, bo otoczenie, jeżeli nie jest przygotowane, co to takiego jest spektrum autyzmu, na czym polega i o co w nim chodzi, to bardzo często po prostu nie jest w stanie dać wsparcia, które jest adekwatne, bo często w poprawie nastroju osoby ze spektrum wcale nie chodzi o to, żeby ją w czymś pochwalić, czy żeby ją wesprzeć jakby emocjonalnie, czy żeby jej wysłuchać, tylko chodzi o to, żeby dać jej bardzo konkretną instrukcję na poradzenie sobie w bardzo konkretnej, problematycznej sytuacji. Ostatnio na przykład też ten pan powiedział, bardzo go to tak poruszyło emocjonalnie, że on nie czuje emocji wtedy, kiedy wszyscy dookoła czują emocje. Czy na przykład w jego rodzinie była trudna sytuacja, wszyscy byli poruszeni, a on jakby nic w związku z tym nie czuł. Jakby widział, że ludzie są zdenerwowani, ale kompletnie nie wiedział, co z tym zrobić. A kiedy zapytał, co się dzieje, został ofuknięty, że to nie jest czas, żeby zadawać takie pytania, przecież widać, co się dzieje. No i jakoś bardzo go to poruszyło, że on tego nie rozumie, że nie jest w stanie być razem ze swoją rodziną. No i stworzyliśmy taką krok po kroku instrukcję, co trzeba po kolei zrobić, kiedy ja nie czuję emocji, ale widzę, że inni je czują, żeby nazwać tę sytuację w swojej głowie, żeby dopasować emocje do tego, co widzę i żeby zdecydować, czy w ogóle chcę się w to angażować, czy wolę zostać na uboczu, czy chcę być bierny. Jeżeli chcę się angażować, to co chcę zrobić, jaką emocję chcę okazać, jak mogę krótko okazać podobną emocję do ludzi, których widzę dookoła. I się tak dobrze poczuł z tym, że wow, wiem, co mam zrobić, że wiem, jak na to zareagować i że wreszcie jakby, że ktoś to po prostu konkretnie powiedział, zamiast na przykład pytać, a czemu pan nic nie czuje? A może pan coś jednak czuje, tylko pan nie wie, że pan czuje. Jeżeli ktoś ma diagnozę ze spektrum autyzmu, to jest zupełnie normalne i naturalne, że naprawdę może nie czuć tych samych emocji. Taką ma konstrukcję umysłu. I jeżeli to rozpoznamy, jeżeli wiemy, to możemy realnie pomóc.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat autyzmu, wejdź na stronę synapsis.org.pl. Jeśli uważasz, że nasza edukacyjna misja ma sens i należy ją rozwijać, wesprzyj nas w naszych działaniach. Działamy już od 30 lat. Pomagamy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem. Diagnozujemy, prowadzimy terapię, rehabilitację, wspieramy rodziny osób z ASD. Edukujemy, budujemy świadomość społeczną i uwrażliwiamy na odmienność tych, którzy świat postrzegają nieco inaczej. Dziękujemy, że jesteś z nami i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Autyzm – Poznajmy się. Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. Zapsplat.com.